Witam serdecznie na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowo-Gospodarczej i Komisji Rewizyjnej z porządkiem obrad, który myśmy wszyscy otrzymali. W związku z powyższym to witam panią sekretarz, przepraszam, panią skarbnik i pracowników Urzędu Gminy i witam koleżanki i kolegów radnych również. Tematem posiedzenia dzisiejszego dostaliśmy zawiadomienia wszyscy, dotyczy to zaopiniowania projektu uchwał, oceny wykonania zadań inwestycyjnych, zapoznanie się z informacją dotyczącą ochrony zabytków w gminie, miejsca pamięci, sprawy różne organizacyjne. To jest z naszej strony, a kolega będzie miał tu podobny wniosek. Z powyższym prosiłbym o przegłosowanie naszego porządku dzisiejszego obrad, które za przyjęciem porządku obrad przedstawionego przeze mnie. Porządek jest tutaj przyjęty. Witam pana prezesa Rolanda Wrzeciono, prezesa gospodarki komunalnej, który nam chce dzisiaj zaprezentować, na jakim etapie jest budowa całego kompleksu oczyszczalni ścieków i ciepłowni. My mamy w porządku dzisiejszego całego programu, jest to projekt uchwały sprawy, proszę, kanalizacji sanitarnej. No i to jest druk numer 15, w związku z tym, że korzystamy z obecności pana prezesa, to bym proponował, żebyśmy przeszli do tego jako pierwszego punktu, czyli projektu uchwały w sprawie uchwały dotyczącej realizacji zadań, budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykonaniem OZE przez PGKM spółka w Antoniowie. Ja powiedziałem, druk numer 15 teraz będzie jako pierwszy, a potem przejdziemy do kolejności. W związku z powyższym bardzo serdecznie proszę pana prezesa o przygotowanie, bo widzę, że jest piękna prezentacja i przedstawienie nam tej, na jakim etapie dzisiaj jest realizacja tego zadania. Proszę.
Znaczy najlepiej jakby można było to chwilowo chociaż, nie? To będzie... Właśnie ten jakby to, tylko to można było zgasić.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za możliwość właśnie, za umożliwienie mi zaprezentowania stanu realizacji tej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie. Tutaj dostałem takie wytyczne, żeby to dzisiaj przedstawić, jak również jutro, ponieważ to jest też takie wprowadzenie do uchwały, którą Państwo, mam nadzieję, podejmiecie w zakresie zwiększenia tutaj dopłat do kapitału spółki. I no, chciałem dzisiaj właśnie zaprezentować, na jakim etapie jest ta inwestycja, co miało wpływ na zawnioskowanie przez wykonawcę o zmianę, waloryzację kwoty kontraktowej tego projektu. W związku z tym pozwolicie Państwo, że przejdę do prezentacji, ale zanim to zrobię, to chciałbym przedstawić taki króciutki film, który tutaj wykonujemy na tej inwestycji, ponieważ też i takie środki w tym projekcie się znalazły, więc tutaj cyklicznie wykonujemy taką dokumentację projektową tej inwestycji, żeby później po zakończeniu też posłużyła nam ta dokumentacja nam jako tutaj dokumentacja całego procesu inwestycyjnego, która również poświadczy, co zostało na danym etapie wykonane. Dlatego na wstępie pozwólcie Państwo, że przedstawię taki króciutki filmik z aktualnego stanu realizacji. To jest z dnia 16 stycznia tego roku. Może w międzyczasie, niestety nie mam wpływu na ten dźwięk, ale i na głośność, ale w międzyczasie powiem, na zdjęciu widoczne są trzy główne obiekty tej oczyszczalni. Jest to największy obiekt, czyli obiekt reaktora biologicznego. To jest właśnie to, co teraz widzimy. Proszę zwrócić uwagę, jaka tu jest konstrukcja betowa to są tony stali, tony, dlatego to też ma wpływ na te, koszty, jak się właśnie ta stal, cena tej stali zachowywała. I tutaj właśnie ten obiekt widzimy, żelbet. Ja chcę tylko powiedzieć, że 1/3 samej podstawy tego obiektu to jest 27 transportów tak zwanych gruszek. Na 1/3 płyty tego reaktora biologicznego idzie 27 gruszek razy 3 na całą płytę. Teraz aktualnie jesteśmy w trakcie betonowania właśnie tych ścian reaktora biologicznego. Tutaj widzimy nowy obiekt pompowni i kratopiaskownika. Jest to obiekt, gdzie larseny, czyli te grodzice zabijane są na 14 metrów poniżej poziomu terenu, w dużej bliskości tego wału małej panwi, więc to też było trudne zadanie z takiego punktu widzenia technicznego, natomiast firma się tutaj z tym poradziła i jednocześnie tutaj zaznaczę, o teraz już nie widać, ale też o tym powiem, jest nowy obiekt osadnika wtórnego, gdzie ta średnica tego obiektu to jest ponad 20 metrów, w najgłębszym jego miejscu, tam gdzie jest rząpia, tam jest ponad 10 metrów poniżej poziomu terenu. To też pokazuje, jakie to są obiekty. Przejdę teraz do prezentacji tutaj, która jest wprowadzeniem do takim merytorycznym. Jeżeli chodzi o ten projekt, to tutaj takie może parę zdjęć na wstępie. Taki wygląda obiekt przed modernizacją, tak wygląda obiekt w trakcie modernizacji. I tutaj te najważniejsze, ja może tylko powiem, może tu będzie widoczne, tak, to jest nowa część mechaniczna, gdzie będzie zabudowana nowa pompownia główna, jak również tutaj w tym miejscu będzie kratopiaskownik, który ma wyłapać wszystkie kamienie, czy wszystkie takie duże obiekty, duże materiały, jak również i piasek. Teraz odbywało się to w ten sposób, że stara pompownia, która jest widoczna w tym miejscu, ona cały ten piasek i kamienie transportuje poprzez pompy do tutaj tego miejsca, gdzie jest sitopiaskownik, a to powoduje, że cały ten piasek te pompy wyciera. Więc technologicznie jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Nowy obiekt reaktora biologicznego to jest tutaj ten obiekt, zresztą widać, jak on jest znacznie większy niż stary reaktor biologiczny, a tak naprawdę będą to dwa ciągi technologiczne, które będą umożliwiały pracę niezależną. W zależności od napływu tutaj ścieków na obiekt oczyszczalni będziemy w stanie za pomocą aparatury kontrolno-pomiarowej tym obiektem sterować. No i trzeci duży obiekt to jest tutaj właśnie osadnik wtórny, który jest znacznie większy od tego, który aktualnie posiadamy, który jest tak naprawdę bardzo duży stopień zużycia, zresztą ostatnią awarię, którą mieliśmy tydzień temu w sobotę, musieliśmy ją też usunąć. No wiadomo, to już jest, to są obiekty o znacznym stopniu zużycia. I teraz tak, tutaj tak króciutko tylko też pokażę, to jest obiekt starego reaktora biologicznego, tu jest nowy, widać te dwa ciągi technologiczne i też ta kubatura tych obiektów jest znacznie duża. Ja do zobrazowania tutaj chciałem tylko Państwu króciutko przedstawić, jak te obiekty wyglądają, jaka jest tutaj skala tych konstrukcji stalowych, które tutaj są wewnątrz. Naprawdę robi to ogromne wrażenie. Zresztą też na końcu Państwa zaproszę na te obiekty, będziecie mogli je zobaczyć. Chociaż te konstrukcje żelbetowe do tego czasu, no już ich raczej nie będzie widoczne. Natomiast taką dokumentację projektową u siebie posiadamy. I teraz króciutko etapy realizacji tej inwestycji. Myślę, że tutaj też jest to tylko tak krótko dla przypomnienia. W marcu 2020 projektu spółka złożyła projekt do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko właśnie na rozszerzenie zakresu projektu inwestycyjnego o tą modernizację oczyszczalni ścieków. To jest drugi etap. 25 stycznia 2021 roku, to już jest po pozytywnej decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, po przetargu otwarliśmy ofertę i tutaj 4 marca została wybrana oferta firmy Envirotech, spółka z OOS z siedzibą w Poznaniu. Jest to główny wykonawca, który wykonuje tą modernizację tej oczyszczalni ścieków. 1 czerwca 2021 roku nastąpiło podpisanie umowy na modernizację oczyszczalni ścieków w Antoniowie i rozpoczął się proces projektowania tej oczyszczalni, ponieważ przypomnę tylko, że projekt jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli na zasadzie programu funkcjonalno-użytkowego. Tutaj ten okres trwał do tak naprawdę sierpnia 2022 roku. No i 1 września wykonawca złożył wniosek oraz uzasadnienie kwoty waloryzacyjnej kontraktu, czyli pokazał, że na skutek aktualnej sytuacji gospodarczej w zakresie zmiany cen uzasadnił tą zmianę właśnie aktualną sytuacją gospodarczą i rozpoczęły się negocjacje wspólnie z inżynierem kontraktu właśnie tej kwoty kontraktowej. 26 września wykonawca złożył wniosek o zmianę terminu realizacji tego kontraktu. Tutaj też wspólnie z inżynierem kontraktu rozpoczęliśmy negocjacje, ponieważ początkowo wykonawca uzasadniał konieczność przedłużenia terminu do czerwca 2024 roku. Nie zgodziliśmy się na ten termin z tego względu, że nie umożliwia zmianę tego terminu w Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ponieważ to jest ze środków unijnych i tutaj ostatecznie podpisaliśmy protokół konieczności właśnie na przedłużenie terminu 7 października do końca tego roku, czyli do 31 grudnia 2023 roku. Muszę powiedzieć tak woli ścisłości komentarza, prace naprawdę tutaj odbywają się od świtu do zmierzchu. Bez względu na to, jaka jest sytuacja, czy pada lekki śnieg, czy deszcz, jeżeli nie ma mrozu, to te prace trwają. Nawet jeżeli była sytuacja taka, że było minus 5 stopni na dworze, a były pracone prace właśnie te związane z konstrukcją stalową, były cały czas prowadzone. Wykonawca też przywiózł sztuczne oświetlenie, pracują cały czas, również między świętami. Tutaj też pan burmistrz o to pytał, te prace były cały czas i są prowadzone. Więc jeżeli chodzi o sam ten proces wykonania już fizycznego, to tutaj muszę przyznać, że idzie to bardzo sprawnie, też w związku z tym, że my na oczyszczalni pracujemy na 3 zmiany, więc tutaj też pracownicy, którzy pracują na tych zmianach, potwierdzają, że firmy, te 3 brygady, które tam są, pracują praktycznie cały czas. To nie jest tak, że firma teraz, że te 3 firmy pracują tylko na jednym obiekcie, nie. Równolegle prowadzone są prace na 3 obiektach. 21 listopada podpisaliśmy aneks o przedłużenie terminu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a 1 grudnia złożyliśmy wniosek o waloryzację kwoty kontraktowej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Aktualnie czekamy na rozstrzygnięcie tego naszego wniosku i między innymi jednym z załączników jest właśnie ta zgoda tutaj wspólnika, jakim jest gmina Ozimek, głównego tutaj udziałowca i jedynego w imieniu której działa pan burmistrz. Stąd też ta dzisiejsza między innymi uchwała, żeby pokazać, że my finansowo ten projekt, budżet tego projektu się zamyka. Oprócz tego zostały złożone jeszcze 3 protokoły konieczności na zmiany w projekcie. pierwszy protokół dotyczył zmiany na przebudowę części mechanicznej w zakresie starej pompowni. W trakcie prac okazało się, co potwierdziła ekspertyza zewnętrzna, że ta pompownia no, nie jest w takim stanie, który umożliwiałby bezpieczne przeprowadzenie remontu w związku z tym i co potwierdziła to ekspertyza, w związku z tym musieliśmy, wykonawca musiał zaprojektować nową część mechaniczną, nową pompownię, łącznie z, w związku z tym w całym procesie technologicznym zdecydowaliśmy się na przeniesienie właśnie tego kratopraskownika za tą, przed tą pompownię i to jest zakres tego wniosku numer jeden. Tutaj taki protokół konieczności negocjacji właśnie został podpisany 7 grudnia. Jednocześnie w trakcie prac okazało się również, że w związku z przeprowadzonym nowym bilansem mocy po na obiekcie już zaprojektowanym okazało się, że transformatory, ich moc musi zostać zwiększona do 400 kV z 250, to jest zakres numer 2, również taki protokół konieczności i negocjacji został podpisany. I trzeci, to jest też taki, że program funkcjonalno-użytkowy nie uwzględniał wykonania tych ścian poprzecznych i zastawek regulacyjnych w reaktorze, w obiekcie reaktora biologicznego, a to z kolei było niezbędne z procesu eksploatacji, żeby móc dobrze takim reaktorem sterować pracą tego reaktora. W związku z tym zdecydowaliśmy się tutaj wspólnie z inżynierem kontraktu na taką zmianę i na podpisanie tego protokołu konieczności i negocjacji. I teraz tak, jeżeli chodzi o montaż finansowy, to jest projekt, który to jest drugi etap projektu, dużego projektu, który jest realizowany w gminie Ozimek, to jest budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i z wykorzystaniem OZE. I teraz początkowo wartość projektu tutaj skoncentruje się na wartości netto. Wartość tego projektu to była 34 744 000 ponad, natomiast po waloryzacji ta kwota zmieniła się do kwoty 43 177 614 złotych 20 groszy. Różnicę stanowi kwota netto na poziomie ponad 8 433 000 złotych. I analogicznie tutaj zmienił się montaż finansowy tego projektu. Dotacja po waloryzacji, to jest ta kwota, którą wnioskujemy, zmieniła się z ponad 22 149 tysięcy na ponad 27 525 tysięcy i jednocześnie pożyczka, o którą wnioskujemy, z 11 523 tysięcy na 14 580 tysięcy i to jest właśnie ta wartość, która stanowi podstawę do wyliczenia kwoty dopłat do kapitału spółki przez właściciela i uwzględnia ona tutaj zmianę również odsetek. Przypomnę tylko, że początkowo przy tutaj obliczaniu wartości tych wysokości dopłat do kapitału było brane pod uwagę m.in. WIBOR na poziomie 2%. Teraz wiemy, że ten WIBOR zmienił się do poziomu 7% i to również uwzględnia te właśnie wysokość tej dopłaty do kapitału spółki. Jednocześnie spółka musi wyasygnować środki na i ma je zabezpieczone na środki własne na poziomie 1 071 000 złotych. Mówię tutaj o całym projekcie, którego jednym z etapów jest właśnie i ostatnim jest projekt modernizacja tej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie i tutaj widać, co składa się na tą kwotę. To jest kwota inżyniera kontraktu jednostki realizującej projekt. To jest właśnie te część tych środków na informacje i promocje, z którym właśnie wykonaliśmy i wykonujemy tą stałą dokumentację zdjęciową tego projektu. No i w końcu najważniejszy element, najważniejszy to jest ta modernizacja, przebudowa urządzeń i obiektów oczyszczalni, ponad 30 milionów złotych. Tutaj mamy, tutaj tylko dla przypomnienia, aktualnie stopa oczyszczania jest, jej wydajność jest na poziomie 18 200 równoważnej liczby mieszkańców, czyli 18 tysięcy RLM-ów, natomiast projektowana jest na ponad 26 tysięcy tych RLM-ów, czyli równoważnej liczby mieszkańców. Oprócz tego są pozostałe nakłady, to są zawsze zakłada się takie nakłady na wydatki nieprzewidziane, które mogą wystąpić i została ta kwota oszacowana na ponad 250 tysięcy złotych w całym tym projekcie, który tam wcześniej pokazywałem, na ponad 43 miliony złotych. To jest kwota, która jest oszacowana na poziomie 0,5 miliona złotych. Tutaj widzimy 254 tysiące. Są łącznie daje kwotę ponad 31 milionów złotych właśnie na modernizację tej oczyszczalni ścieków. To, co chciałem jeszcze tutaj dodać, jeżeli chodzi o tutaj, żebyście Państwo zobaczyli, jak ta inwestycja, jaki to jest ogromna inwestycja w stosunku do urządzeń, które już mamy. Chciałbym serdecznie Państwa zaprosić na właśnie takie osobistą wizytację tej inwestycji. Tutaj wspólnie z Panią Przewodniczącą Aldoną i też z Panem Burmistrzem zaproponowane zostały takie dwa terminy z uwagi na to, że chcielibyśmy Państwa gościć w naszych skromnych progach, ale nie mamy takiej dużej sali, więc podzieliliśmy to na dwa takie terminy. 17 kwietnia Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska oraz Komisja Rewizyjna i 18 kwietnia Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Dla Państwa już zamówiliśmy odpowiednie, też żeby Państwo otrzymali i odpowiednie kaski i kamizelki. Natomiast jeżeli chodzi o obuwie, no to tutaj prosiłbym, żeby to było takie obuwie, no jak na budowę, czyli trzeba się z tym liczyć, że tam są warunki takie trudne. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Jestem teraz też do Państwa dyspozycji, albo w zasadzie po tutaj, tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Panu Prezesowi za przedstawienie obszernej informacji dotyczącej tej inwestycji. I otwieram dyskusję, pytania do Pana Prezesa. Proszę, Panie Przewodniczący.
Ja może bym prosiła najpierw taki skarbnik właśnie od strony finansowej. Jakie musimy zabezpieczyć środki?
Okay. Szanowni Radni, w związku z proponowaną podjęciem uchwały dotyczącą oczyszczalni, obecnie Pan Prezes przedstawił bardzo szeroko całe zagadnienie i inwestycje, jak się rozwija. I gminy, w związku z tym paragraf drugi uchwały dotyczy tego, żeby gmina udzieliła spółce wsparcia finansowego w celu prawidłowej realizacji tej inwestycji. I uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczy przede wszystkim zmiany wniesienia wkładów do spółki. Obecnie podniesienie kapitał zakładowy mamy na poziomie 7 250 000. Proponowane jest podniesienie kapitału zakładowego spółki z 7 250 000 do kwoty 11 137 000, czyli o kwotę na lata 2023 do roku 2033. O kwotę łączną 3 887 000. Jest to opracowane zgodnie z przedstawionym harmonogramem finansowym przez prezesa spółki.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Tak i chciałam zaznaczyć, że to jest prowadzone, to później będę mówiła, w wieloletniej prognozie finansowej na lata 23 i obecnie mamy w budżecie gminy w roku 23 wniesienie wkładów na poziomie 800 tysięcy, w związku z tym jesteśmy zobligowani zwiększyć wkłady o 300 tysięcy do 1 100 000, zgodnie z tym harmonogramem.
Dziękuję bardzo. Witam Pana Burmistrza, bo do nas przyszedł, także super. Proszę bardzo. Proszę, Panie Prezesie.
Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję. Ja tylko chciałbym dopowiedzieć, że analogiczną kwotę, czyli na poziomie 11 137 770 zł i 80 groszy też wniesie spółka, żeby tutaj zbilansować całość zaciągniętej pożyczki na ten cel.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Chciałbym jedno pytanie. Ja miał, mianowicie jest na zwiększenie mocy do 400 kW transformatora. Była kiedyś taka rozmowa dotycząca zainstalowania własnego źródła energii, czyli ogniw fotowoltaicznych. Czy Pan Prezes by coś, dwa zdania na ten temat mógł powiedzieć? Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o tutaj o te montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych, spółka prowadzi takie inwestycje na autokonsumpcję. Temat jest oczywiście szerszy, ale ja bym się chciał skoncentrować na tym, co udało nam się wykonać. Otóż w sierpniu ubiegłego roku zainstalowaliśmy takie źródło o mocy 50 kW peak, bo tyle umożliwiał nam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie oczyszczalni. Teraz po zwiększeniu po zmianie tego planu już mamy zakontraktowane kolejne 70 kW peak, czyli łącznie 120 kW peak na samej oczyszczalni. Jest to kropla w morzu potrzeb, więc to w pierwszym kwartale te 120 kW peak powstanie na tej oczyszczalni. Drugim etapem było montaż instalacji tych ogniw fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody. Jesteśmy w tym procesie, 3 już funkcjonują, mamy 5 stacji uzdatniania wody, na 3 już funkcjonuje i tam łączna moc zainstalowanych źródeł na tych stacjach uzdatniania wody plus oczyszczania to jest ponad 330 kW peak. Jesteśmy w trakcie realizacji, troszeczkę w tym zadaniu moglibyśmy rozważyć i tak naprawdę spółka rozważała instalacje o większej mocy, natomiast skutecznie zniechęciły nas tutaj dostawca Polska Grupa Energetyczna, która wszystkie nadwyżki odkupuje od nas po cenie 150 zł za megawattogodzinę. Powiemy, że to jest bardzo niewiele i dlatego my się skoncentrowaliśmy tylko i wyłącznie na takich inwestycjach, które zabezpieczą nam autokonsumpcję. Czyli tyle, ile wyprodukujemy, to chcielibyśmy, żeby ten udział był jak największy. Wiadomo też, że ze względu na pracę tych obiektów, to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie 100% tej energii na autokonsumpcję wykorzystać, na przykład w okresie letnim, kiedy te instalacje pracują bardzo długo, ale mamy obliczone, że w najgorszym wypadku będzie to 80% tej pracy tych instalacji w tym najdłuższym czasie, a w najlepszym przypadku jest to 100%, jest to na oczyszczalni, tak duże zapotrzebowanie na energię ma głównie Dmuchawy, ma właśnie ta oczyszczalnia ścieków. Tak to wygląda, panie przewodniczący.
Bardzo dziękuję. Jeszcze mi się nasunął jeden pomysł. Myślę, że ustawa wiatrakowa w tym kraju znajdzie zrozumienie. Może rozważylibyście, bo to wtedy wiatr wieje 24 na dobę, albo nie wieje, słońce świeci w dzień, w nocy, albo w ogóle nie wieje. To ja mówię, to nie, że to cokolwiek, ale to tak z perspektywy, że już tam wiecie. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę Pani Przewodnicząca Aldona Koczur.
Panie Burmistrzu, inwestycja piękna jest potrzebna, rozpoczęta, więc wycofać absolutnie. Jesteśmy za. Ja się martwię, skąd środki na zabezpieczenie. Jak my to teraz ugryziemy? Z której strony? Gdzie weźmiemy? Bo wiemy, jaki mamy budżet napięty. Wiemy, że dużo działów jest niedoszacowanych, a teraz jeszcze musimy tutaj pomóc. Jak najbardziej.
Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, Panie Burmistrzu.
Szanowni Radni, tutaj oczywiście, że będziemy się przez cały rok zmagać z trudnościami tego budżetu i problemami niedoszacowania niektórych zadań. Ja mogę tylko dopowiedzieć tak, że spółka tutaj zwróciła się do nas o przełożenie w tym roku kwoty 300 tysięcy złotych. I w ramach akurat tych najbliższych 2 lat znajduje się w największej trudnościach, jeżeli chodzi o jakby spłatę, więc no, liczę się z tym, że akurat w miesiącu marcu będziemy mogli tutaj jeszcze też prześledzić kwestie wolnych środków, które przeksięgujemy z roku 22 i na tą chwilę no, jestem świadomy tego, że no niestety ta sytuacja jest na tyle poważna, że umożliwia nam przede wszystkim kontynuowanie tej inwestycji. Tutaj wielka zasługa także prezesa, a tu w tym zakresie, w zakresie powiedzmy wynegocjowania rozpoczęcia prac i rozpoczęcia ich, ponieważ wszystko wisiało właściwie na nitce i cała wielkość dotacji i cała wielkość w ogóle realizacji tych robót mogłaby się nie udać, gdyby nie te negocjacje, które prowadzone były w zeszłym roku i które umożliwiły w ogóle wejście na plac robót. Ja uważam, że w ramach akurat tak wielkiej rozpędzonej inwestycji te 300 tysięcy jesteśmy w stanie z panią skarbnik ewidentnie znaleźć w tym roku, bo tego wymaga powiedzmy gwarancja dla naszych mieszkańców, że skutecznie będziemy transportować odpady kanalizacyjne, sanitarne do naszej nowej oczyszczalni. I dlatego chciałbym przekonać państwa radnych, że to jest po prostu zasadne i na dzisiaj po prostu strategicznie ważne.
Dziękuję panie burmistrzu. Proszę pan Kowalewski tam. A to proszę, proszę panie burmistrzu. Proszę panie prezesie.
Pani przewodnicząca, zawsze konkretne pytania. Ale tutaj, to znaczy tak, w 100% na ten moment nie mogę nic powiedzieć, ale to my już o tyle, może powiem tak szczerze, lat współpracujemy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Widzimy po tym, jak podchodzą do nas, że naprawdę z dużą życzliwością wykonujemy wszystko to, o co nas proszą. Ja oceniam te szanse na bardzo duże. Tak bym powiedział, zresztą też odbyło się takie spotkanie pod Warszawą, gdzie były omawiane wszystkie te projekty, my też tam byliśmy, bardzo duże zrozumienie też dla naszego projektu i duża chęć pomocy, ale też powiem z jednego bardzo ważnego powodu. To jest jeden z etapów dużego projektu. Jeżeli ten etap by się nie powiódł i byśmy tego nie zrealizowali, to jest zagrożony cały projekt, łącznie z tym, co już zostało wykonane. Więc ta świadomość w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska jest. Oni nam sami zasugerowali, że mamy złożyć taki ten montaż finansowy. No i zobaczymy teraz, jak zostaną przygotowane wszystkie dokumenty. To, co powiedziałem już po mojej prezentacji, jednym z tych dokumentów jest właśnie ta uchwała. I w związku z tym my dostaliśmy takich 14 punktów, które musimy wykonać poprzez analizy finansowe, analizy analizę efektywności ekonomicznej i to wszystko zostaje przekazane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie taka decyzja zapadnie. Do tej pory, tak jak się, jeżeli chodzi o współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, tak jak się z nimi umawialiśmy, to było wszystko dotrzymywane, więc zagwarantować w 100% teraz jeszcze nie mogę, natomiast biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę, myślę, że taka sytuacja będzie miała miejsce.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Kowalewski.
Panie prezesie, dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Panie prezesie, ja tak tylko pokrótce i z takim szybkim pytaniem. Czy byłaby możliwość, żeby udostępnił nam pan te materiały? Mam tu na myśli tą wizualizację i te koszty, które tam zostały przedstawione przez pana. Nie wiem, czy to drogą mailową, czy można to jakoś podglądowo traktować. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, panie
przewodniczący. Nie ma najmniejszego problemu, to nie jest żadna tajemnica, to jest oficjalna informacja. Proszę mi tylko powiedzieć, wystarczy prezentacja, czy coś musimy tutaj jeszcze dostarczyć?
Prezentacja, myślę, wystarczy.
To jeżeli chciałbym się tutaj, mógłbym się umówić, to przekazałbym tą prezentację do obsługi i prosiłbym o rozdystrybuowanie.
Tak, ja wiem. Proszę bardzo.
Ja mam pytanie do pana burmistrza, bo w załączniku dotyczącego harmonogramu pan burmistrz wspominał o tym, że 300 tysięcy. My mówimy o roku 2023. W harmonogramie jest zaprojektowane 1 100 000. Czyli de facto jest różnicy 800 tysięcy.
My mamy, panie przewodniczący, mamy 800 tysięcy w uchwale budżetowej, zwiększamy o 300 tysięcy i powstaje 1 100 000. Średnio rocznie może państwo radni, żeby to tak sobie wyobrazić, przez najbliższe 10 lat każdorocznie musimy około 300 tysięcy dołożyć. Tak to sobie wyobrażamy, czyli w pierwszym roku 300, w drugim 400, a później znowu te kwoty zmieniamy do 300 tysięcy. O tyle dodajemy, więc 800 tysięcy mamy już w budżecie.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do pana prezesa? Jeżeli nie ma, to proponuję, żebyśmy, jak będziemy głosowali, wszystkie po kolejce i wtedy tą 15. Tak, po kolejce jest, że będzie to, nie będziemy tu wyciągali okrad tego. Tak? To nie ma, jak jest taka propozycja, nie ma problemu. Dobrze, jaka jest propozycja, panie przewodniczący, jestem za. W związku z tym zapoznaliśmy się z prezentacją, z wszystkimi pytaniami, wyjaśnieniami. W związku z tym, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem druku nr 15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykonaniem OZD przez PGK spółka A w Antoniowie. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za? 6. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 15? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję ślicznie. Jak pan prezes chce gościć, to prosimy. I ma pan prezes inne zadania służbowe. Życzymy powodzenia. Dziękujemy bardzo. Przystępujemy do realizacji porządku obrad, a mianowicie do opiniowania wszystkich projektów uchwał, które są dzisiaj na naszym wspólnym posiedzeniu połączonych komisji. Przystępujemy do opiniowania projektu druku uchwały nr 1. Także panie prezesie, bardzo dziękujemy. Super, życzę powodzenia. I na przecięcie wstęgi przyjdziemy zobaczyć. Ja już mówię o końcu. Dobrze jest. Dobrze. Tak. Dobrze. Myślę, że państwo zapoznaliście się z projektem uchwały druk nr 1. Czy ktoś do tego chciałby coś dodać? Proszę bardzo. Widzę tu panią, która chcę zabrać głos. Bardzo mi miło.
Dzień dobry, witam państwa. Jest to uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego.
Nie.
O, profilaktyki. To też moje. Przepraszam najmocniej. W sprawie gminnego programu profilaktyki, zmiany gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminy Ozimek na lata 2022-2025. I tak, proszę państwa, ze względu na podejmowaną współpracę z Domem Kultury w Ozimku oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ozimku wymagane jest wprowadzenie zmiany w tym gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminy Ozimek. Koniecznym jest tutaj jakby uwzględnienie oraz doprecyzowanie jednostek jako współrealizatorów tego programu. I tak też w rozdziale trzecim wspomnianego programu wprowadzamy te dwa podmioty. Tak jak powiedziałam, w celu doprecyzowania. Ta współpraca była podejmowana, jednak zgodnie z rekomendacjami PARPY, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest wskazane i uszczegółowienie tych realizatorów. Do tej pory nie były te dwa podmioty wskazane, było bardzo ogólnie, dlatego ta zmiana jest jakby taka kosmetyczna i aby nadal zgodnie z przepisami prawa móc jakby kontynuować tą realizację, uszczegóławiamy realizatorów.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są pytania jeszcze? Nie widzę, w związku z tym przystępuję do opiniowania projektu uchwały druk nr 1 w przedstawionym treści tej uchwały. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej, kto jest za pozytywną zaopiniowaniem druku nr 1. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję.
Członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 1. 4 głosy za, jednogłośnie.
Dziękuję bardzo. Przystępuję do opiniowania projektu uchwały druku nr 2 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku oraz żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Proszę bardzo.
A więc tak, w dniu 28 grudnia 2022 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę i wprowadziła zmianę do uchwały właśnie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego posiłek w szkole i w domu, podwyższając to kryterium ze 150% na 200% dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, dając jakby większe uprawnienia tym osobom do uzyskania właśnie wsparcia w formie pomocy, posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, żywności, świadczenia rzeczowego w ramach właśnie tego programu. Wobec powyższego uzasadnione jest jakby podwyższenie uchwały właśnie uprawniającego do wsparcia tym osobom, aby zapewnić szerszy dostęp i wsparcie dla osób wymagających pomocy. Moc wsteczna uchwały uzasadniona jest tym, że nowe, korzystniejsze dla świadczeniobiorców przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
Bardzo dziękuję. Pięknie. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę, w związku z tym przystępuję do opiniowania projektu uchwały druk nr 2. Tak jak przedstawiono w tytule, głosują członkowie Finansów Gospodarczych. Kto jest za? 6 za. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 2? 4 głosy za, jednogłośnie.
Dziękuję bardzo. Przybył również po nasze wspólne posiedzenie komendant zarządu gminy OSW, pan Andrzej Jakubiec. Bardzo nam miło. Dobry. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, panie komendancie, to tak, zawsze strażę. Szybko. Dobrze. W związku z tym chciałem zapytać, z czym pan przybył?
Ja przybyłem przedstawić zestawienie sił i środków jednostek OSP gminy. Chciałem poprosić komisję, żeby też pewne rzeczy brała pod uwagę, które za chwilę przytoczę, w związku z zakupami naszych jednostek. No i to są główne dwie rzeczy. Przedstawienie, że sprzętu, ile mamy, że jesteśmy jako tako dobrze przygotowani. Mieli. Więc trzeba jakiekolwiek zakupy, które będą robione przez jednostki, bez zgody komendanta, jak również prezesa, nie mają prawa istnienia, czyli nie mogą sobie kupować to, co im się podoba. Musi być wszystko z uzasadnieniem, z wycofaniem, powiedzmy, z użyciem sprzętu i wtedy kupują, bo zaczęły się robić takie różne podchody, więc chcieliśmy to przedstawić na Komisji Bezpieczeństwa, bo to jest najbardziej chyba odpowiednie miejsce i ludzie, jak to się mówi. No to ja tak naprawdę 5 minutek i będę uciekał. Jak już tak włączone. Zestawienie sił i środków jednostek OSP gminy na podstawie SWD, systemu wspomagania decyzji. Gmina posiada 8 jednostek OSP, w tym 4 jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczym Gaśniczym, są to Schodnia, Szczedrzyk, Krasiejów, Antoniów oraz pozostałe 4 poza systemem, to jest Krzyżowa Dolina, Dylaki, Pustków, Chowie. Posiadamy samochodów pożarniczych GCBA, czyli ciężkich, 3 samochody GBA, to są średnie, gaśnicze, beczka, autopompa. Posiadamy 5 samochody lekkie, 5 samochody, samochód drabina 37,1, co daje nam 14 samochodów. W tym 2 samochody lekkie ratownictwa technicznego oraz jeden samochód ratownictwa wodnego z łodzią oraz pontonem z silnikiem zaburutowym. Razem 14 samochodów. Sprzęt ochrony dróg oddechowych, czyli do pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i życia, 31 aparatów kompletnych. Pompy. Motopompy do wody brudnej, szlamowe 15. Pompy pływające 7. Motopompy do wody czystej 8. Pompy zatapialne elektryczne 8. Razem pomp posiadamy 38. Oraz pompa o dużej wydajności znajdująca się na terenie gminy, to jest jedna sztuka, to jest wydajność 24 tysiące litrów na minutę, oczywiście teoretyczna, nie? Motopompy w ilości 30 sztuk mogą razem przetoczyć teoretycznie 33 800 litrów na minutę plus tą, którą posiadamy 24 tysiące litrów wysokiej wydajności, co daje nam teoretyczną możliwość przetoczenia na minutę 57 800 litrów. Sprzęt ratownictwa drogowego mamy ciężkie 2, w tym jeden elektryczny. Średnie zestawy 4, to jest razem 6 zestawów ratownictwa drogowego. Cały komplet, wiadomo, nie będę tu omawiał, jak to wygląda, bo jak trzeba będzie, to zrobimy zestawienie. Agregaty prądotwórcze 15 sztuk. Agregaty oddymiające 5. Agregaty gaśnicze wysokociśnieniowe 2. Sprzęt do działań z zakresu KPP, czyli kwalifikowanej pierwszej pomocy, to jest torby medyczne kompletne PSP R1-11, AED, defibrylator, czyli automatyczny elektrokardiograf defibrylujący 6, sprzęt pomocniczy, mierniki, detektory gazu 4, detektory napięcia przemiennego 5, kamery termowizyjne 2. Środki ludzkie. Ilość strażaków mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych 166. Ilość strażaków z wyszkoleniem KPP 65. I na tym bym zakończył, bo to jest taki podstawowy zestawienie sił i środków. Automatycznie wypowiem się jak komendant miejski, były oczywiście, że środki, które posiada gmina Ozimek, oraz wyszkolenie z zakresu podstawowego i specjalistycznego jest wystarczająca na podjęcie działań na terenie gminy, a nawet jeśli chodzi o jednostki KSRG powiatu. To ja bym miał tyle, co chciałem, żeby wziąć tylko pod uwagę, że zakupy będą opiniowane przez zarząd i dopiero wtedy nie będzie jakiś tam, że o, poszli tu i kupili. Oczywiście, jeśli to będą dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub też Wojewódzkiego Funduszu, to na to nie mamy wpływu jako tako, z tym, że tu żeśmy zaznaczyli nawet z panem prezesem, żeśmy rozmawiali, że jeśli sobie kupią jakikolwiek sprzęt mechaniczny, który będzie musiał mieć założoną kartę, to jego przeglądy, jego eksploatacje i prace będą sponsorować sobie z własnej kieszeni, bo my nie mamy potrzeby zakupu dodatkowego sprzętu, co będzie równoznacznie generować koszty jego utrzymania. To ja tyle, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo za ten pierwszy wstęp i ten końcowy, że nic bez was, nic o nas. To jest bardzo dobrze, w związku z tym chciałbym, żeby to jednak tak funkcjonowało. Jak również proszę pana komendanta o przekazanie tych materiałów, które pan czytał, do pani Bogusi, będę załącznikiem do protokołu. Bardzo proszę. Proszę pan Marek Elis.
Ja bym do tego tylko chciał dodać, bo w miesiącu tam wrześniu czy październiku będzie ocena i zobaczymy jak przez ten czasookres, jak to zafunkcjonowało i jak to zadziałało. Bo w tamtym tygodniu było posiedzenie całego zarządu, tam były te uchwały podjęte odnośnie tych zakupów i wszystkiego, tylko na bazie wymiany. Zużywa, w tym momencie kupuje. Bo wiadomo, są rzeczy, które się niszczą podczas działań czy cokolwiek, czy zużywają się na tych zasadach i zobaczymy. Andrzej zrobił w tej chwili wstęp, zobaczymy we wrześniu, jak to zafunkcjonowało wszystko. Ale też tutaj merytorycznie pracownicy przepraszam, powinni też te tematy po prostu doglądać, co kupują, bo my zwróciliśmy uwagę. Zdarzenie, meldunek, numer, stało się to i to, trzeba to wymienić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Super. Proszę, pani przewodnicząca Koczur.
Ja myślałam, że pan też się odnosi się do zmiany budżetowej.
Nie.
Że pan przyszedł właśnie, że w zmianie w budżecie jest zmiana odnośnie zwiększenia środków na samochód oraz ten, ale nie.
To ja mogę się.
No.
Znaczy, jeśli,
tak.
Jeśli chodzi...
Dobrze.
Nie musi być.
Jeśli chodzi o takie rzeczy, które jest właśnie wyjątkowe, to ja staram się... Wiem, że to jest na bieżąco, a my jesteśmy za wami, żeby jakiekolwiek tam... Dziękuję bardzo wszystkim.
Tak, ale my musimy zabezpieczyć uchwałą połowy środków na samochód, prawda? No i dlatego ja myślałam, że pan chce nas... tutaj, żebyśmy poparli ten wniosek, motywowali.
Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, komendancie, wszystkiego dobrego.
Dziękuję za
dobrze. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Witam pana zastępcy burmistrza dotarł. Bardzo nam miło. Super. Przystępujemy do opiniowania.
Chciałbym tylko przeprosić za spóźnienie, bo ja na spokojnie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad i to oni nam dyktują terminy, a nie my im.
Nie ma problemu. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały drugi nr 3 w sprawie określenia gminie Ozimek stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów do placówek oświatowych, o którym mowa w artykule 32 ust. 6 i artykule 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe. Proszę pan burmistrz. Proszę, to pani przewodnicząca.
Panie burmistrzu, właśnie chcę, na tą uchwałę mam pytanie. Myśmy ostatnio podjęli uchwałę, że zgodnie z... kiedyś braliśmy tutaj średnią właśnie, tak właśnie, a teraz podjęliśmy uchwałę, że zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury i że jak będzie się zmieniać, ja tak uważałam, że jak się będzie ta stawka zmieniać, to automatycznie, a tutaj widzę, że stawka się zmieniła i musimy znowu podjąć uchwałę.
Proszę pani burmistrz.
Tak, szanowni radni, tak jak tutaj mogli państwo przeczytać w uzasadnieniu, podstawą tej zmiany i przedstawieniu państwu projektu uchwały jest zmiana rozporządzenia z dnia 22 grudnia, które zmienia właśnie warunki ustalania sposobu dokonywania zwrotu kosztów. Wcześniejsza nasza metoda polegała na znalezieniu oferty wśród tutaj naszych lokalnych sprzedawców i zwyczajowo było to tak, że właściwie na dwa zapytania jedną ofertę otrzymywaliśmy i opieraliśmy się na jednej. Metodą bardziej sprawiedliwszą było zaproponowanie metody polegającej na wyliczeniu zgodnie z rozporządzeniem. Niestety warunkiem jest to, że za każdym razem, kiedy rozporządzenie się zmienia i literalnie wpisujemy właściwie stawkę do paragrafu pierwszego, zazwyczaj tą obowiązującą stawkę musimy poprawić. Więc dzisiejszy charakter projektu uchwały ma właściwie tylko taki techniczny, kosmetyczny, poprawiający zapisy uchwały, którą mamy ostatnio przyjętą i ten projekt przedkładamy państwu z nowymi stawkami, o których mowa w rozporządzeniu.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo, pani.
To w takim razie Koczur. Ja proponuję burmistrzowi, żeby się może zastanowił, czy nie lepiej określić tej uchwały w formie wzoru wyliczenia takiej stawki, a nie wpisywanie tej stawki w takiej formie, jak jest dzisiaj. Czy jest taka możliwość? Żebyśmy nie musieli tego robić za każdym razem właśnie.
Jeżeli tutaj akurat mamy zapis w danej uchwale, to będzie on jeszcze weryfikowany przez nadzór wojewody i w ramach określenia tej stawki ona po prostu literalnie musi być wpisana. zdaną, która po prostu pozwala także obywatelowi jakby ją przyjąć do obliczenia we właściwy sposób. Po prostu jest ta uchwała techniczną uchwałą tak naprawdę. Jeżeli pojawia się zmiana rozporządzenia, wprowadzamy nową stawkę. Wydaje mi się, że część z radnych po prostu to po prostu traktuje, że jest to już powtórka w historii.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 3 w tytule, tak jak przedstawiłem. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej, kto jest za pozytywne zaopiniowanie? 6. Dziękuję.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 3? 4 głosy za, 1 głos.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 4 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzone przez gminę Ozimek oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych z dnia 1 września 2023. Kto chce dwa zdania? Bardzo proszę.
Dzień dobry, witam serdecznie. Uchwała jest też uchwałą kosmetyczną, dlatego że uchwała podjęta 30 maja została sposób zapisu ulic i nazw jednostek oświatowych został zakwestionowany przez Kuratorium Oświaty, w związku z czym musimy się dostosować do zaleceń, których wcześniej nie było i tylko dlatego ta uchwała zostaje zmieniona.
Dziękuję bardzo.
Przykład. Księdza, był zapis księdza J. Dzierżona, księdza Jana Dzierżona, księdza Kałuży, Powstańców Śląskich. Na przykład szkoła w Antoniowie mieści się przy ulicy Powstańców Śląskich, gdzie zapis był ulica Powstańców Siły. A teraz musi być zapis... Czyli musi być zastosowane pełne nazewnictwo.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę panie burmistrzu.
Szanowni radni, ja chciałbym jeszcze poprosić państwa o wyrażenie zgody na wprowadzenie 3 autopoprawek. Akurat w kolumnie 3 granice obwodu szkoły, jeżeli mówimy o księdza Jana Dzierżona, to ksiądz z małej litery. Jeżeli chodzi o Powstańców Śląskich, to P z wielkiej litery. Jeżeli chodzi o księdza Kałuży, to księdza pisanego z małej litery i pełnym wyrazem. To akurat jeszcze takie drukarskie małe korekty. Przygotujemy taką autopoprawkę już na sesję, ale już teraz proszę, żeby przegłosowano ten projekt uchwały z tymi wprowadzonymi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 4 w tytule, tak jak przedstawiłem. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Proszę? Łącznie z autopoprawką przedstawioną przez pana burmistrza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z autopoprawką? Głosują członkowie komisji. 6. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 4, łącznie z autopoprawką zgłoszoną przez pana burmistrza? Proszę bardzo. 4 głosy za, 1 głos.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 5 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z lodowiska w Ozimku. Proszę bardzo, widzę pan burmistrz Brzezina.
Chciałem powiedzieć, że tydzień temu w sobotę uruchomiliśmy lodowisko. Lodowisko okazało się bardzo dużym sukcesem, bo jest bardzo duża frekwencja. Nawet mamy tam rejestrację spoza nie tylko gminy, ale i powiatu, bo tam widzimy rejestracje strzeleckie i oleskie, ale lubieckie, o to nie widziałem, dzięki, ale trzeba do kompetencji Rady Miejskiej jest uchwalenie regulaminu. Bardzo proszę tutaj radnych o pozytywne zaopiniowanie tego projektu regulaminu z takich kwestii kluczowych. Lodowisko w dni powszednie będzie czynne od 9 do 20, w weekendy od 11 do 19. To jest związane oczywiście z tym, że pracownik powinien pracować 8 godzin, żeby tutaj nie trzeba było drugiego pracownika ściągać przez weekend. I takich trzy takie rzeczy kluczowe, które tu musimy wprowadzić, to jest, jeżeli jest czyszczenie lodu, nie może być na lodowisku, wtedy nie mogą przebywać inne osoby, a bardzo dużo ludzi chce się ślizgać za tą maszyną. Kolejna rzecz, to lodowisko służy maksymalnie 80 osobom i tego też tego trzeba pilnować ze względu na bezpieczeństwo i nie dopuszczamy agresywnej gry w hokeja, gdyż no to jest niebezpieczne dla małych dzieci, które się tam ślizgają. Nie ma takiej sytuacji, żeby równolegle mogły osoby się ślizgać i na przykład tam jakaś młodzież mogła grać w hokeja. A tak resztę rzeczy tu jest takich no, standardowych, powiem, skopiowanych z innego tego typu obiektów.
Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Koczur-Aldona.
Pani burmistrzu, czy tam cały czas ktoś przybywa?
Tak. Tak. To jeszcze uzupełnię swoją wypowiedź. Lodowisko jest bezpłatne. Wypożyczamy tam łyżwy. 50 zł kosztuje kaucja. Nie wypożyczenie, tylko kaucja. Po prostu, żeby ludzie szanowali te łyżwy. I non-stop jest tam pracownik Mosiru.
Dziękuję. Proszę mi powiedzieć, bo tu pani burmistrz punkt trzeci. Do korzystania z lodowiska uprawnione są osoby posiadające ważny dowód wstępu.
Nie. Wstępu nie osoby.
Dzień dobry. Wyjaśniam się z panem dyrektorem, ponieważ wstęp jest bezpłatny, ale będą takie blankieciki drukowane, aby chociażby punkt siódmy zapewnić, czyli żeby na lodowisku nie znalazło się więcej niż powyżej 80 osób. Więc taki bilet wstępu musi być. On będzie bezpłatny, ale będzie dużo.
Tak, ale jak ktoś będzie schodzić, to będzie pobierał z powrotem? Czy...
Szanowni Państwo, jeżeli mogę tutaj dopowiedzieć, w czasach pandemicznych taką regulację miały sklepy i tak naprawdę polegało to na tym, że udostępniano na daną powierzchnię odpowiednią ilość koszyków i w związku z tym, że mogło wejść na przykład do danego sklepu tylko 10 osób, było na sklepie 10 koszyków. Każdy, kto był na sklepie, miał koszyk. Czyli dopiero wychodzący daje następnemu koszyk do tego, żeby dalej na obiekcie było tylko 10. Więc w obiegu będzie 80 biletów i tylko te 80 biletów można wydać. Nie może nikt być bez biletu i kiedy ktoś chce wejść, to ktoś musi z systemu wrócić.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę pan biskup Marceli.
Chciałem powiedzieć taką rzecz, że miałem okazję być już ze 3 razy na lodowisku i po prostu chcę powiedzieć tak, lodowisko jest bardzo fajne, fajnie się jeździ. Szkoda, że nie ma tutaj nikogo z Mosiru, bo ja sobie przeglądałem tak samo regulamin lodowiska w Głuchołazach i w Opolu. Tam są bardzo ciekawe punkty w tych regulaminach, których u nas nie ma, a są bardzo ważne. Z tego chociażby tytułu kwestii bezpieczeństwa i wypadków, jakie się tam zdarzają. Ja może przeczytam jeden punkt, czego nie wolno robić.
Proszę.
To jest w Głuchołazach. U nas chyba są dwa punkty z tego. W czasie przebywania na tafli zabrania się wchodzenia w obuwiu bez łyżew. I tutaj już powiem, że wchodzą osoby bez łyżew, dlatego, że muszą uczyć małe dzieci jeździć. To się już to kłóci jedno z drugim.
Ale proszę, panie burmistrzu, panie burmistrzu, momencik. Niech pan radny skończy i potem odpowie.
Jeżeli rodzic uczy, no to rodzic chodzi w butach. I niektóre osoby stoją przy tych bandach w butach, nie stoją za, tylko na lodowisku, na tafli lodowiska stoją. A do tego jeszcze dojdę. Jazdy na długich łyżwach panczena. Jazdy z kijem hokejowym lub innym przedmiotem stanowiącym zagrożenie dla pozostałych użytkowników lodowiska. Jazdy z dzieckiem na ręku. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, potrącania, podcinania. To zauważyłem, jest podcinanie. Bardzo dużo ta młodzież, starsza młodzież, przed tymi dziewczynami tam się wydunia, że dokazuje, że tak powiem. I to jest podcinanie jest zagrożeniem. Wykonywania skoków i gwałtownych hamowań. To są te hamowania. Zabrania się jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego. Siadania na bandach i tafli lodu. To też się zdarza, też widziałem. I tutaj też ważny jest punkt, tego u nas nie ma, palenia tytoniu, picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym pod wpływem środków odurzających na terenie całego obiektu. To jest ważne, bo z tym paleniem tam jest też problem. Wprowadzania zwierząt, tam sami nie wchodzą, ale jest to ważny też argument. Wnoszenia na lód napoi, pożywienia, spożywania ich podczas jazdy, rzucania ścieżkami i jakikolwiek przedmiotami. To miało miejsce, widziałem, biorą ten lód z tego i rzucają się tymi śnieżkami, skuwania lodu, niszczenia bandy łyżwami, chodzenia w łyżwach poza matami gumowymi. Co do chodzenia po tych gumach, to jest dobra rzecz, tylko tam należałoby co jakiś czas ten odcinek od lodowiska do szatni jakąś szczotką taką wyczyścić, bo miałem okazję, było nanoszone już pełno tego śniegu, można się poślizgnąć na tej gumie normalnie, bo jest ten śnieg nanoszony, trzeba to oczyścić co jakiś czas. I co jeszcze takiego ciekawego zauważyłem? I to też by musiał być za kaucją, jeżeli rodzic wypożycza tak zwany chodzik do nauki jazdy. I w tym wypadku, jeżeli pobieramy kaucję za łyżwy, powinien pobrać tak samo u tego rodzica kaucję za ten chodzik. A dlaczego? Bo rodzice biorą te chodziki, ostatnio były porzucone 3 chodziki, dziecko skończyło jazdę, co zostało na lodzie. I nikt tego nie odniósł, a na lodzie nie mogą być pozostawione takie przedmioty bez niczej opieki i nadzoru. Wypożyczyłeś, oddajesz. Później następny przychodzi, pobiera ten chodzik i według mnie tak to powinno wyglądać. Czyszczenie info odnośnie przerwy technicznej, żeby tam była też informacja o przerwach technicznych zapisana w regulaminie, że jak ktoś przyjedzie, zobaczy, aha, no kurczę, przyjechałem taki kawałek, no teraz mi czyszczą lód, godzinę czasu nie będę czekał. Że to będzie w regulaminie ujęte, że przerwy techniczne są od do. Wtedy ten ktoś widzi w internecie, aha, dobra, w tym czasie nie przyjeżdżam, bo jest czyszczenie tachy. To było wszystko, nie? Bo to chodzi o te wypadki przede wszystkim. Później ktoś się powoła, aha, w regulaminie tego nie było. Także ja zalecam pod rozwagę wziąć uwagę regulaminy właśnie z Opola i z Głuchowa, także żeby się tym posiłkować. Tam jest jeszcze więcej punktów, których nie będę tutaj wymieniał, ale bardzo są rozważne i mają sens, bo jak dojdzie odpukać coś do ten, to później jest problem, nie? To jest tyle z moich obserwacji na
Dziękuję bardzo. Czy pan radny to traktuje jako uwagi do regulaminu, czy to jest wnioski są, czy... Jeszcze proszę bardzo, panie burmistrzu.
Państwa, w związku z tymi bardzo cennymi uwagami prosiłbym, żebyście tego nie głosować. I my tutaj zrobimy bardzo szybką burzę mózgów. Część z tych rzeczy, które radny biskup tutaj powiedział, tutaj są tylko w stopniu ogólnym, zapisanym. Mamy tu takie sytuacje, na przykład, że nie można używać łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków, ale w sposób ogólny większość tych rzeczy jest to w sposób ogólny opisane, nie tak szczegółowo. Prosiłbym, by dzisiaj teraz tego nie głosować, my się to postaramy poprawić do sesji i radnym wysłać już taką wersję trochę poszerzoną. A jeżeli chodzi o te przerwy techniczne, to nie chcemy robić tych przerw technicznych z tego względu, że dokładnie opisywać, kiedy one będą, bo po prostu patrzymy, dyrektor Mosiru i czy pracownik patrzy, jakie jest zużycie tego lodu i dopiero wtedy, jak widzi, że to zużycie lodu już jest dość intensywne, wtedy wjeżdża maszyna, lodowisko jest zamykane na pół godziny i wtedy to jest zrobione i to tak bardzo to trudno określić stricto regulaminowo. W poniedziałek, we wtorek jest dokładnie mniej ludzi w godzinach dopołudniowych, a w sobotę, w niedzielę jest prawie 80 ludzi na tafli. I to też tak bardzo ciężko określić na sztywno przerwy techniczne co dotyczące tak zwanej rolby. Ale to dziękuję za cenne uwagi i postaramy się to szybko skonsultować z dyrektorem Mosiru.
Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze raz, biskup.
Znaczy, ja mam taką nie sugestię. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o lodowisko Biały Orlik, poprzednie, które było na miejscu boiska, tam było w regulaminie poprzednim do 40 osób. Czy 80 nie jest za dużo? Według mnie 60 to byłoby maksymalnie, żeby zmniejszyć do 60, bo 80 to już będzie kocioł. To już będzie kocioł na tym lodowisku i będzie bardzo niebezpiecznie. 80 to jest za dużo. Zróbmy do 60 osób na tym lodowisku. Mi się wydaje, że to miałoby wtedy... I wtedy ludzie mogą sobie pojeździć spokojnie, swobodnie. To już jest ciasnota na 80.
Proszę, panie burmistrzu.
Proszę państwa, to jest cenna uwaga, tylko ja powiem, te 80 powstało wprost arytmetycznie. Teraz to, co powiedział radny biskup, poprzednie lodowisko miało powierzchnię 15 na 20, te ma powierzchnię 19,5 na 29,5, jest powierzchniowo równo dwa razy większe i to zostało po prostu pomnożone razy dwa. To jest kwestia taka no dość trudna, ale musimy to jeszcze przedyskutować, to jeszcze my jeszcze musimy... 80 ludzi to rzeczywiście jest dużo i to zależy od intensywności. Jeżeli 80 ludzi będzie jeździło dość szybko, intensywnie, to wtedy jest kocioł jest.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że radny kolega biskup to dał na piśmie panu burmistrzowi te piękne uwagi, które miał. A jeszcze mam takie pytanie, bo pan burmistrz Brzezina zasugerował, że to leży do kompetencji rady. Czy to nie może być prowadzone zwykłym zarządzeniem pana burmistrza, taki regulamin? Ja tylko się pytam, bo nie wiem, czy to można, czy nie. Proszę bardzo.
Ustawa o samorządzie gminy mówi, że do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej. Czy to będzie bieżnia, czy to będzie
dobrze.
Lodowisko, czy lodowisko, to tutaj kompetencje.
Dobrze. Okej, dziękuję bardzo. W związku z tym jest tutaj propozycja pana burmistrza Brzeziny, żeby to zostało przesunięte, opiniowane i zarazem podejmie uchwały na sesji wraz z wniesionymi uwagami przez radnego biskupa. Tu mamy szóstkę. Już mam. Przechodzimy do projektu uchwały druk nr 6 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia. Proszę radny, burmistrz Brzesina, przepraszam.
Proszę Państwa, w związku z tym, że mamy szansę od Skarbu Państwa komunalizować kilka obiektów, bardzo prosimy, żeby to było zrobione zgodnie z prawem i z procedurą w takich sytuacjach. Prosimy Radę Miejską o zaakceptowanie naszej propozycji powołania specjalnej komisji do spraw komisji inwentaryzacyjnej do spraw komunizacji mienia. Tylko tutaj niestety chcieliśmy wprowadzić autopoprawkę. Proponujemy, aby przewodniczącym tej komisji była tu obecna pani kierownik Joanna Zielińska, gdyż stan zdrowia poprzedniego proponowanego przewodniczącego obecnie jest dość trudny i chcielibyśmy, żeby tutaj zrobić taką naszą małą korektę.
Nie ma problemu. Dobrze. To wszyscy, czy jeszcze jakieś pytania? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do opiniowania projektu druku uchwały nr 6 wraz z autopoprawką przedstawioną przez pana burmistrza Brzezinę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacji do spraw komunalizacji mienia. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 6. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 6, włącznie z autopoprawką proponowaną przez wiceburmistrza? 4 głosy za, 1 głos.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druku nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego. Proszę pan burmistrz Brzezina.
Szanowni radni, otrzymaliśmy, zmarła nasza mieszkanka, nie miała spadkobierców i otrzymaliśmy małe gospodarstwo rolne położone w Krzyżowej Dolinie i w związku z tym, że jest popyt zgłaszany na tą nieruchomość zabudowaną, położoną u zbiegu ulic Powszechnej i Spuradzkiej, prosimy Radę Miejską o wyrażenie zgody na sprzedaż tej nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo.
Tak, panie burmistrzu, ale tu w treści uchwały pisze się tylko w drodze przetargu. Nie ma nieograniczonego.
Proszę Państwa, jeżeli jest w drodze przetargu, to tak choćby domyślnym trybem jest przetarg nieograniczony. Możemy to w przyszłości poprawiać i ten przymiotnik dopisywać.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do opiniowania druku uchwały, projektu uchwały nr 7. To jest za pozytywnie zaopiniowanie druku uchwały, projektu uchwały nr 7. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. 6 za. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 7? 4 głosy za, 1 głos.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druku nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy Oziemy na rzecz Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na Leśnictwo Strzelce Opolskie. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Proszę państwa, gmina jest nieszczęśliwym posiadaczem drogi wewnątrz lasu. To jest to droga prowadząca z sołectwa Spórok w kierunku Krzyżowej Doliny. Ta droga jest intensywnie użytkowana przez samochody, które wywożą tam drewno. Ona jest dosyć niszczona i my nie chcemy ze środków budżetu gminy tą drogę utrzymywać. W związku z tym udało nam się dogadać z Nadleśnictwem Opole, aby tą drogę im przekazać i mam nadzieję, że oni będą ją, Strzelce. Mam nadzieję, że oni będą ją naprawiać i prowadzić bieżące utrzymanie tej drogi. Naszym zdaniem mamy zdecydowanie wiele innych dróg sutrowych, gruntowych do utrzymania, przy których są zabudowania, a tą drogę z przyjemnością chcemy przekazać Nadleśnictwu Strzelce do obsługi.
Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? To jest droga w Krzyżowej Dolinie. No wiem.
To jest ta ciągła niebieska.
Kobyjska tam w stronę. Dobra, dziękuję bardzo. Przystąpimy do opiniowania projektu uchwały numer druku numer 8. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały druku numer 8? Komisję finansową. Dziękuję bardzo. 6 za.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku numer 8? 4 głosy za, 1 głos.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały numer 9. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Szczedzik, część obrębu Szczedzik oraz część obrębu Wschodnia. Proszę bardzo, pan burmistrz Brzina.
W związku z zgłoszeniami mieszkańców i z przyjętym przez Radę Miejską studium chcieliśmy poprawić warunki do zabudowy głównie jednorodzinnej po prawej stronie ulicy Ozimskiej w Pustkowiu i tutaj to jest taki mały punktowy plan w miejscowości Pustków. Mamy tutaj zapotrzebowanie na budowę nowych domów. Cieszymy się z tego powodu, że mieszkańcy chcą budować domy w zwartej zabudowie przy istniejących mediach i przy istniejącej drodze. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu miesięcy uda nam się zrealizować poprawkę tego miejscowego planu.
Dziękuję
proszę
bardzo.
Radnych o wyrażenie
dziękuję bardzo.
Zgody.
Proszę bardzo, pani Aldona Kłaczur.
Panie burmistrzu, my tutaj mamy w uzasadnieniu, że coś kolidowało w zakresie budowy dachu.
Między innymi tam jest taka sytuacja, że nie można zrobić dachu kopertowego.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania?
W starym planie jest taki zapis.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druku nr 9. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. 6 za. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 9? 4 głosy za. 1 głos.
Dziękuję bardzo. Przystąpienie do opiniowania projektu uchwały druk nr 10 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Ozimek. Proszę panie burmistrzu Brzezina.
Proszę państwa, w tamtym roku przystąpiliśmy do opracowania gminnego programu rewitalizacji. Kolejnym krokiem jest przygotowanie obszaru zawężonego do rewitalizacji. I tutaj na podstawie wielu czynników. Tu pani inspektor ma tak powiem, ile to było czynników? Ponad 60 chyba? Ponad kilkudziesiąt czynników różnych, tu głównie chodzi o aspekt społeczny, zostało przebadanych przez firmę specjalistyczną z Cieszyna i wyszło, że te obszary najbardziej zdegradowane społecznie, tu ten wyraz powiedziałem, nie technicznie, tylko społecznie, są na tym obszarze, który myśmy tutaj państwu przedłożyli i zaznaczyli. No i to jest teren tak zwanego Starego Ozimka, tutaj rejonu ulicy Opolskiej, powstańców śląskich, księdza Kałuży i tak dalej, oraz jest to teren hutniczy i jeszcze tutaj sięgamy takim językiem w kierunku Antoniowa, w kierunku starej szkoły, po to, abyśmy mogli w przyszłości ewentualnie sięgnąć po jakieś środki z regionalnego programu operacyjnego. I ten obszar został nam zaproponowany przez firmę specjalistyczną i my tak zgadzamy się z tym obszarem, gdyż na tym obszarze znajduje się wiele obiektów gminnych, które będziemy mogli ewentualnie zrewitalizować i one mają służyć naszemu lokalnemu społeczeństwu. Między innymi na terenie tego jest obiekt Mosiru, teren rekreacyjny koło SP3, teren tej szkoły w Antoniowie funkcjonującej i między innymi teren dworca kolejowego.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, są pytania. Nie widzę, w związku z tym przystąpiłem do opiniowania projektu uchwały druk nr 10, jak w tytule. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej, kto jest za pozytywno zaopiniowany druku uchwały projektu uchwały druk nr 10. 6 za. Dziękuję bardzo.
Z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 10. 4 głosy za, 1 przeciw.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 11 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. Proszę, panie burmistrzu.
Sprawa dotyczy przewodniczącego komisji skargi wniosków i myślę, że państwo radni dwóch komisji zostaną wprowadzeni do tych dwóch najbliższych projektów przed przewodniczącego komisji. Natomiast no, będą tutaj państwo i powiadomieni i głosowali nad tymi projektami dopiero na sesji.
Dobrze. Czyli będziemy rozpatrywali ten i głosowali na sesji. Super. To tak.
Czyli do 13. Idziemy do
13. To dotyczy również projektu uchwały druku nr 12. I został nam projekt uchwały druk nr 13 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023.
Szanowni radni,
proszę,
zmiana budżetu polegała przede wszystkim na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 107 269,18 zł, a zarazem dokonania zmian wewnętrznych w planie wydatków. Jeżeli chodzi o dochody, zakończyła się realizacja zadań Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i na dzień 31 grudnia na rachunku bankowym, z którego było realizowane zadania, naliczona została kwota odsetek śmieszna, bo śmieszna 106 zł, ale każda złotówka musi być rozliczona dokładnie, więc wprowadziliśmy po stronie dochodowej, natomiast po wydatkowej środki te musiały być pokazane w wydatkach majątkowych. Po stronie dochodowej wprowadzamy również kwotę 100 tysięcy zł, to jest kwota, która wpłynęła od ubezpieczyciela po przeprowadzonym przetargu za odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jeden z oferentów nie wygrał, po prostu nie wygrał. W związku z wątpliwościami, zadanymi pytaniami nie udzielił żadnych wyjaśnień, więc gmina musieliśmy odrzucić ten przetarg. Nie doszło do skutku. W związku z tym, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, mamy prawo zatrzymania kwoty 1000 zł. Wadium. Tak. No. Wadium nie było wpłacone w formie kwoty, tylko w formie ubezpieczeniowej. Więc ubezpieczyciel wpłacił kwotę 100 tysięcy. I to wprowadzamy po stronie dochodowej. Również po stronie dochodowej wprowadzamy kwotę z 7162,80 zł. To jest kwota, jest to refundacja za realizowany projekt w 2019 roku w ramach projektu Interreg Czechy-Polska. Po stronie wydatkowej kwoty te zostały rozdysponowane. Również po stronie wydatkowej dokonaliśmy pewnych przesunięć. I tak, w dziale 600 transport i łączność na wniosek starostwa powiatowego w budżecie gminy na 2023 były dotacja, pomoc finansowa dla starostwa była pokazana w trzech zadaniach. W tej chwili te trzy zadania zostały połączone w jedną całość i utworzono zadanie wykonanie projektu chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Odzimek. Kwota ta się nie zmieniła, była w budżecie 170, dalej jest w wysokości 170 tysięcy. Następnie przebudowie dróg gminnych, to tak jak już wcześniej mówiłam, odsetki żeśmy pokazali po stronie majątkowej. W zadaniu zimowe utrzymanie dróg po przeprowadzonym przetargu w ubiegłym roku mieliśmy zaplanowane zabezpieczone środki po stronie wydatkowej oraz w przedsięwzięciach w roku 2023. Natomiast w budżecie, kwota w budżecie nie była mniejsza niż w planowanych przedsięwzięciach. Więc do 30 kwietnia musieliśmy zabezpieczyć środki do wysokości przeprowadzonej przetargu. Łączna kwota przetargu na zimowe utrzymanie dróg wynosiła 794 800 zł. Wykonanie w zakresie zimowego utrzymania dróg w 2022 roku było na poziomie 207 700, więc tą różnicę wprowadzamy po prostu do budżetu na 23. Po 30 kwietnia kwota będzie uwolniona i przeniesiona na inne zadania. W dziale 700 wprowadzamy nowe zadanie pod nazwą w zakresie regulacji stanu prawnego związanego z przejęciami nieruchomości. I to jest kwota 15 000 zł. W dziale 754 uzupełniamy środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP. Była kwota 400 tysięcy, jednak gmina musi zabezpieczyć w związku ze wzrostą cen samochodów zabezpieczyć kwotę do 50%, czyli zwiększamy kwotę o 100 tysięcy zł, czyli łączna suma na zakup samochodu wynosi 500 tysięcy. W dziale 851 zgodnie ze zmianą uchwały w Ośrodku Pomocy Społecznej odnośnie programu przeciwdziałania alkoholizmowi wprowadzamy również dodatkowe zadanie pod nazwą realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki. I tam będą środki, oprócz Ośrodka Pomocy, będą środki na wydatkowanie na przeciwdziałanie alkoholizmowi w innych jednostkach budżetowych. W dziale 900 zmniejszamy środki, część przesuwamy na do zimowego utrzymania dróg. Natomiast po przetargu na opróżnianie koszy ulicznych zmniejszamy środki o kwoty 74 587 zł i pozostawiamy środki do wysokości planu po przetargu. I wprowadzamy jeszcze dodatkowe zadanie, nie mieliśmy w budżecie na 23 na konserwację i naprawę urządzeń zabawowych i siłowych na placu zabaw. Tu zabezpieczamy środki do kwoty 3300 zł. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Kto ma jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy do opiniowania projektu uchwały druk nr 13 w sprawie zmiany budżetu na rok 2023. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały druk nr 13? Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Głosujemy. 6 za, dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 13? 4 głosy za, 1 głos.
Jest jeszcze projekt uchwały druk nr 14 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Szanowni radni, zmiana wieloletniej prognozy finansowej, tak jak zwykle, dotyczy przede wszystkim dostosowania po stronie dochodowej i wydatkowej do zmian dokonanych w budżecie.
oraz przedsięwzięciach w związku z podjętą uchwałą w sprawie dokapitalizowania spółki gminnej. Zmieniliśmy zadanie, które jest ujęte w przedsięwzięciach w tym zakresie. Po prostu zostały zmienione kwoty i dostosowane do montażu finansowego, jaki przedstawił prezes spółki. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Kto jest za pozytywne zaopiniowanie druku nr 14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za? 6 za. Dziękuję.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 14? 4 głosy za, jednogłośnie.
Bardzo proszę. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, mam prośbę, żebyśmy teraz wszyscy wyłączyli mikrofony.
Tak, nie ma problemu.
Tak, bo...
W związku z tym,
Na temat drogi mogę mikrofon włączyć. Proszę Państwa, droga ciepłownicza i techniczna mają bardzo złą podbudowę. I wszystkie te kwestie, powiem to bardzo prosto. W tamtym roku firma Mirosława Maceraka zrobiła naprawdę dobre paczerowanie. Byliśmy obecni przy tym paczerowaniu. I te paczerowanie zostało tam wybite w ciągu jednego roku. Tam jeździ ogromna ilość ciężarówek i teraz tam jeszcze jeżdżą auta z węglem i chciałem Państwu powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. W obecnym przedmiocie zamówienia my teraz ogłaszamy przetarg w tym tygodniu, ogłaszamy przetarg na gospodarkę odpadami. I żeby się bronić przed tak zwanym dosypywaniem odpadów, to każdy samochód, który będzie, każda śmietarka, która będzie ruszała na jakąkolwiek trasę w gminie Ozimek, będzie musiała mieć pusty samochód, będzie musiał być zważony na wadze na ciepłowni. I teraz dojdzie tam jeszcze, musimy z burmistrzem poszukać środków zewnętrznych, gdyż naszego budżetu na to nie stać, poszukać środków zewnętrznych na gruntowny, kompleksowy remont. Ale robienie tam kolejnych paczerowań, placków asfaltowych, to jest robienie prowizorki dokładnie na rok. A propos jeszcze tego SIPS-u, to powiem teraz...
Myślę, że czas ten poświęcony wspaniale wpłynie na nasze rozwiązanie wiele wątpliwości. 15 uchwałśmy już zaopiniowali, zostały pozostałe rzeczy dotyczące informacji. Czy mogę zaproponować przerwę, jak chcecie? 10 minut proszę przerwy. Witam po przerwie. Mamy jeszcze 3 punkty z naszego porządku obrad. Informacje dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych, jak zostały pokazane tutaj u nas w materiałach. Została informacja o ochronie zabytków. Też się myślę, że Państwo zapoznali. Uchwała o składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Opolu. Też się zapoznali. Jak również... Tak, i to na sesji. Natomiast ja przygotowałem ocenę dotyczącą Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Środowiska w temacie realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Komisja po zapoznaniu się z przedłożoną informacją z dnia 9.01.23 oraz 13.01.23 przez referaty Urzędu Gminy Miasta w temacie realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego 2020 roku przedstawia realizację następujących zadań. Krzyżowa Dolina, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi od nogi ulicy Opolskiej w Krzyżowej Dolinie, koszt brutto 5000 zł, w tryb zamówienia w przetargu i środki zaplanowane w budżecie 5000 zł. Bieszczynnik, utwardzenie tłuczniem plus remont drogi gminnej ulica Poliewocka, od posesji numer 10-12, ciąg dalszy, koszt 8 tysięcy, środki zaplanowane na realizację 8 tysięcy. Bieszczynnik, wykonanie remontu odnogi tuczniowej ulicy Polnej, koszt 24 tysięcy, zaplanowane środki na 24 tysiące zł. Dlaki, utwardzenie tuczniem odnogi drogi Ozimskiej, ciąg dalszy 8 tysięcy i zaplanowane środki 8 tysięcy. Nowa Wschodnia, remont odnogi ulicy Jelenia oraz remont zjazdu na ulicy Jelenia w Nowej Wschodniej. Zadanie jest zmienione na za utrwalenie powierzchni przy ulicy Patera, ulicy Przemysłowej na obszarze Sołectwa Nowowschodnia, koszt 26 937, zaplanowane środki 26 937 zł. Następną grupą, która jest, są to wykonane zakończenie następującej inwestycji drogowej ujętej w planie budżetu obywatelskiego w Ozimku. Nazwa tego zadania jest remont chodnika przy ulicy Sikorskiego 9, koszt brutto 49 500, też to było w trybie przetargu i zaplanowane środki 49 500 zł. Zostały również zakończone następujące inwestycje związane z oświetleniem ulic, placów i dróg ujętych w planie Funduszu Sołeckiego. Antoniów, budowa oświetlenia ulicznego Antoniowej przy ulicy Granicznej, dwa komplety stanowiska słupowe, koszt 24 600, środki zaplanowane w budżecie 24 600. Pustku, wykonanie projektu i obudowa oświetlenia i budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ulicy Robotniczej, jedno kompletne stanowisko słupowe, 16 490, jest to już poza przetargiem i to było środki zaplanowane 16 940. Zostały również wykonane, zakończone następujące inwestycje ujęte w planie Funduszu Sołeckiego. Dylaka, remont świetlicy wiejskiej, koszt brutto 17 tysięcy, zaplanowane środki 20 tysięcy. Tryb zamówienia jest to poza przetargiem. Grodziec, przebudowa placu zabaw wraz z doposażeniem po przestawieniu ogrodzenia 21 877, zaplanowane środki 23 500 zł. Grodziec, budowa i montaż wiaty na terenie gminnym w okolicy boiska sportowego w Grodzcu na użytych mieszkańców, w tym przewiezienie altany z centrum wsi również w okolice boiska. Koszt 15 000 zł poza przetargiem i zaplanowane środki 15 000 zł. Wschodnia budowa wiaty wolnostojące wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej 34 192 zł 46 groszy, poza przetargiem 34 193 i 18. Hobie, wykonanie przystanku rowerowego, w tym wykostkowanie terenu oraz montaż ławy z zadaszeniem 11 500 poza przetargiem, zaplanowane środki 12 000 zł. W 2020 roku zostały kończone następujące inwestycje ujęte w planie budżetu obywatelskiego. Ozimek. Ławeczka wytchnienia, spotkajmy się na ławeczce, koszt 23 329,60 i zaplanowane środki na realizację poza przetargiem 50 000 zł. O zimy ogrodzony wybieg dla psów KOT 49 399 46. Tryb zamówienia poza przetargiem, zaplanowane środki 50 tysięcy złotych. Komisja pozytywnie ocenia realizację zadań, przedstawione zadań w materiałach, któreśmy otrzymali. Podpisał przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego. Dziękuję. Proszę bardzo.
Ja mam pytanie do burmistrza, ale też do naszej komisji. Wiemy, że mieliśmy zaplanowane i były do wydatkowania środki do budżetu obywatelskiego 250 tysięcy. Z realizacji wykonania wychodzi, że niecałe 150 tysięcy zostało zrealizowane. Wydaje mi się, że powinniśmy umieścić tu, które nie zostały zrealizowane i dlaczego nie zostały zrealizowane. Bo nie mogliśmy zrealizować, a były na taką wartość, prawda? Dlatego, że te środki brakujące musimy wyjaśnić, dlaczego nie zostały zrealizowane. Także tutaj bym musiał zaświadczyć to raz. A drugie pytanie odnośnie jednego zadania, ogrodzony wybieg dla psów. No mam bardzo dużo interwencji od mieszkańców, którzy akurat chcieliby korzystać z tego ogrodzonego wybiegu, ale niestety przekazali mi, że nie było odpowiedniego odbioru, panie burmistrzu.
Moment, proszę, proszę pani.
Ja powiem, bo tutaj nie wszystko. Że nie został dokonany odpowiedni odbiór i ten wybieg dla psów został ogrodzony, zostały zainstalowane pięknie różne tam elementy, przeszkody i tamto, tylko niestety ten teren nie został dobrze oczyszczony. I tam, no tam niestety było pełno szkła, które zostało tylko wyrównane, zasypane, a nie wybrane szkło. I teraz po prostu nie mogą mieszkańcy korzystać z tymi psami tam, dlatego że psy sobie ranią łapy. I nawet no, nie chcą tam wchodzić. Dlatego chciałabym, żeby burmistrz mi wyjaśnił tą sytuację, dlatego że mi się podkłaniają po prostu mieszkańcy.
Proszę panie burmistrzu.
I wydaje mi się jeszcze właśnie, wracając do pierwszego punktu, chciałabym, żebyśmy my, jako komisja, ujęli jeszcze tutaj w ocenie, które nie zostały zrealizowane, na jaką wartość i dlaczego.
Proszę panie burmistrzu.
Szanowni radni, oczywiście ja tutaj poproszę panią sekretarz, żeby takie dane przedstawiły dla państwa jeszcze przed sesją, one uzupełnią zaraz, myślę, od środy do piątku wpłyną. Jeżeli państwo chcieliby teraz poprosić o odpowiedź dlaczego, no to mogę w skrócie to jakoś przedstawić. Nie wiem, czy taka była intencja pani przewodniczącej, czy na piśmie. Ale tutaj na miejscu, czy później w przyszłości? Bo mogę powiedzieć tak, dwa tematy odpadły, butelkomat ze względu na cenę, założenie podczas kiedy komisja oceniała wszystko merytorycznie sprawdzone, kiedy ofertowaliśmy się w roku 2022, wzrosty cen, drożyzna, wzrost chyba był do 80 tysięcy kosztorysowy, więc nie mieliśmy środków, żeby dołożyć także z własnego budżetu i przerwaliśmy tę realizację. Drugi temat to park glinowy. Park glinowy został bardzo wcześnie, jeszcze w styczniu, wykluczony ze względu na opinię konserwatorską, która uniemożliwiała we wskazanym miejscu uruchomienie tego parku linowego. No i także ze względu na zlokalizowanie tego parku linowego komisja dopuściła, a konserwator przedstawił negatywną ocenę tej inwestycji podczas już procedowania wyrażenia zgody na zgłoszenie montażu takiego parku linowego. Więc przeszkody formalne, z drugiej strony drożyzna, ale oficjalna odpowiedź u państwa trafi do przed sesją jeszcze. A teraz oddam głos panu zastępcy w sprawie...
Proszę panie burmistrzu Brzezina.
Bardzo znam ten projekt wybiegły dla psów. pani, która wnioskowała o ten wybieg dla psów, we wniosku napisała, że tam jest bardzo dużo potłuconego szkła przez lata. I myśmy ściągnęli stare elementy betonowe, asfaltowe, wszystko żeśmy ściągnęli na głębokość 20 cm. Wszystko było na moich oczach i pracownik za to był odpowiedzialny, pan Mariusz Przybyła. Dalej co? Żeśmy nawieźli grunt, no z łąki, grunt jednorodny, ziemię właściwą. Na 99%, nie byłem tam osobiście wtedy, był pracownik, nie było tam żadnego szkła. Zostało tam nawiezione. I teraz co się dalej stało? Proces był inwestycyjny bardzo zrobiony sprawnie. Później firma zrobiła ogrodzenie, ustawiliśmy te pojedyncze ustawiliśmy przeszkody dla psów i teraz nastąpią dwa fakty bardzo ważne. Pierwsza rzecz, spóźniliśmy się z uruchomieniem kamery. Ta kamera dopiero działa gdzieś od 2 tygodni i tu już oczywiście nasza genialna młodzież ozimecka porozbiła tam kilka butelek piwa. Ale jeszcze jednej rzecz myśmy nie przewidzieli. Najwięcej szkła, dwa razy nasz pracownik gospodarczy grabił to i wszystkie elementy szkła zostały tam pozbierane. Ten pracownik inwestycyjny, pan Mariusz Przybyła, tak się przejął sprawą, że po godzinach pracy jeździł tam i dwa razy z prywatnymi grabiami i tak dalej wszystko zbierał, doczyścił to. 4 razy było to takie, robótki były tam zrobione, żeby te z tego szkła ewentualnego i ostrych kamyczków to wszystko usunąć. Ale nie przewidzieliśmy wszyscy jednej rzeczy, że psy wykopują tam, robią tam dołki i wykopują stare szkło. Myśmy tego nie przewidzieli, że pod ogrodzeniem te psy tam sobie biegają, szaleją tam i wykopują jeszcze stare szkło. Tego szkła jest tam coraz to mniej. Sukcesywnie to szkło wybieramy i kamera już działa. No i liczymy, że w bliskiej przyszłości nastąpią dwa czynniki. Pierwsza rzecz, że wandale tam nie dowrócą szkła. No i drugi czynnik, no że już psy nie wykopią tego starego szkła. Nie zejdą poniżej tych 20 cm i już nie wykopią dodatkowego szkła. No tak to wygląda sprawa tego wybiegu dla psów.
Dziękuję bardzo.
No. Mieszkanki dostaną taką odpowiedź, tak?
Odpowiedź myśmy wysłali mieszkankę. Tak? Jakie myśmy działania... Myśmy opisali wszystko, jakie myśmy podjęli działania, co tam się stało i tak dalej. No po prostu zrobiliśmy w teorii 2 błędy. Tu się przyznaję do tego. Nie wiedzieliśmy, że psy potrafią do 0,5 metra sięgnąć i takie dołki wykopać i wykopać te stare szkło. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no kreatywność młodzieży ozimeckiej nie zna granic. W piątek byłem wezwany przez policję i moja żona mi też na to uwagę zwróciła. Normalnie w godzinie 12 jakaś grupa młodzieży zniszczyła znaki drogowe przy ulicy Hutniczej i Wyzwolenia. O 11 w południe. Proszę Państwa, żebyście powykręcali znaki, poprzekręcali i tak dalej. Jeżeli ktoś w piątek o godzinie 11 idzie i demoluje znaki drogowe, no to za tym trójkątem, za trójką w terenie, za garażami, otoczony lasami, no to tam jest w stanie zrobić wszystko.
Dziękuję bardzo. Mam takie pytanie, panie burmistrzu, czy tam jest regulamin też korzystania z tego? I no raz, drugi raz, czy tam jest oznaczone, że termin jest monitorowany? Tabliczki są? No dobrze, to proszę, radny.
Powiem taką rzecz. Ja ten teren bardzo dobrze znam. Ja już tam chyba 12 lat biegam na tej bieżni i miałem okazję, jeszcze jak był skatepark, ja to wszystko obserwowałem, co tam się dzieje, co tam młodzież lubiła. Tam była taka słynna gra w butelki. Polegało to na tym, że jedna drużyna stawała po jednej stronie tego asfaltu, druga po drugiej, rzucali kijem. Jak ten zbił, trafił w tą butelkę, to z drugiej drużyny szybko na czas pili. Pili to piwo. I tak na przemian. To było przez lata. Ja byłem w szoku. Ja tak biegłem i tak obserwowałem, co ta młodzież ma za zajęcie. I sobie wyobraźcie, że przez te lata się wcale nie dziwię, ile tego szkła tam musiało być potłuczone, że no nawet nie sposób było to pozbierać, no bo gdzieś się tam jakieś kawałki musiały gdzieś zostać. Wiadomo, to się nie pozbiera w 100%. Ile tej ziemi musiałoby być wybranej, żeby wybrać no, wszystkie szkło? No to przez te lata, co się tam zbierało, to naprawdę mają te psy prawo odkopać coś, co tam się znajdzie. No teraz zauważyłem też taką rzecz, jak posłał ten wybieg dla psów, to sobie tam co niektórzy lubią sobie przyjść, flaszeczkę, setkę, dwusetkę, sobie takie miejsce przesiadywania robią. I niewykluczone, że on sobie wyrzuci w lewo, w prawo. Znajdę, jak ja chodzę po lesie, zbieram, to widzę, jak jest w samym lesie, nie? Tak samo to może być to, że to mogą być nawet świeże, wyrzucone małpki i to będzie problem, mi się wydaje, no niekończący się. Jeżeli kamera czy niedługa kamera by musiała powstać, no nie wiem. Według mnie to będzie problem na bieżącą chwilę. Tak to wygląda. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Ja może jeszcze, może powiem, że zawsze zwracałam uwagę, jak tutaj była ktoś z policji, że to jest punkt neurologiczny. I tam spotykali się ile lat tutaj działam i z tą zawsze mówiłam. To jest jedno z miejsc, gdzie tam przebywa młodzież i właśnie czy takie zawody, czy inne zawody wykonuje.
No, proszę Państwa, i mamy teraz tu nauczkę, bo bardzo ciekawy, cenny projekt wybiegł dla psów. Umieściliśmy w miejscu, powiem tak to dyplomatycznie, nieszczęśliwym. I my musimy teraz po prostu w przyszłości patrzeć, że tam, gdzie były jakieś zachowania patologiczne, lepiej tam żadnych urządzeń rekreacyjnych innych nie montować, bo to się może skończyć tak jak w przypadku tego wybiegu dla psów.
Pytanie odnośnie Świętowej Wschodniej, bo to jest ten zadań inwestycyjny było zrobione kosztem tej ulicy Przemysłowej. Czy coś tam się będzie działo, bo tam ponoć jest tragicznie na tej ulicy Przemysłowej. Było to i...
Ulica Przemysłowa zostanie potraktowana tak jak większość innych ulic na tą chwilę, czyli w marcu zinwentaryzujemy te drogi gruntowe, gdzie wymagają naprawy, w kwietniu ogłosimy przetarg, w maju to wykonamy. Myśmy tam chcieli zrobić z pieniędzy Funduszu Sołeckiego podbudowę, chcieliśmy zrobić taką bardzo dobrą podbudowę nie paczerem. Pierwotnie był paczer. A potem myśmy chcieli nie paczer zrobić, tylko zrobić na stałe już asfalt, tylko w dwóch etapach. Najpierw podbudowa, a potem asfalt. Mieszkańcy Nowej Wschodniej nie wyrazili zgody na to i zamienili paczerowanie na te urządzenie rekreacyjne. No to my zgodnie z wolą mieszkańców, żeśmy zakupiliśmy urządzenie rekreacyjne, a nie robili tej podbudowy to jest ulica Przemysłowa, do tych dwóch domów.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania jakieś? Nie widzę, w związku z tym chciałem podać pod głosowanie przedstawioną przez ze mnie ocenę z uzupełnieniem, które dostaną członkowie komisji i radni do dyspozycji. Kto jest za pozytywne zaopiniowane przeze mnie przedstawione ocenie dotyczącej w temacie realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie Funduszu Sołeckiego Budżetu Opolskiego w 2022 roku, głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Raz, dwa, trzy, cztery. Aldona? Cztery. Nie ma pana Kowalskiego. Kto się wstrzymał? Dobrze. To mam piątkę. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że wyczerpaliśmy w części do punktu trzeciego porządek, został nam czwarty, sprawy różne i organizacyjne. Proszę bardzo, otwieram. Proszę? No myślę, że wszyscy się zapoznali z tą ochroną i będziemy na sesji, jak już koleżanka tam z Komisji Oświaty przedstawi ten temat, to już wtedy będziemy wszyscy. Także to zostawiam ten temat na sesję. No i pierwszy podniósł pan Bernard Klosz. Proszę bardzo.
Ja mam takie pytanie do pana wiceburmistrza, bo przyszło mi na myśl, ale już było po głosowaniu, odnośnie tej drogi przekazanej do nadleśnictwa. Wiadomo, jest to przedłużenie ulicy Spurackiej do drogi powiatowej w lesie. Czy albo żeby w umowie zastrzec sobie z nadleśnictwem, żeby nie stawiali tam znaku zakazu wjazdu. Bo praktycznie do lasu nigdzie nie wjedziesz bez ich pozwolenia. Na drogi leśne. A na przykład mogę podać, że właśnie z tej drogi powiatowej prowadzącej z Krasiowa do Kadłuba, pod samym Kadłubem, jest też droga do Boryczy. Pięknie zrobiona, ile tam się mandatów już posypało, a Straż Leśna tylko czeka. Jest to leśna droga. A ta też będzie leśna.
Nie wiem, czy my będziemy mieć prawo, żeby... No właśnie.
No, nie jest tam za uczęszczana tak za bardzo,
ja
ale...
Ja rozumiecie, ale tak. Wiesz co, jeżeli nastąpi zbycie, no to my się nie możemy im nastąpić. No.
Proszę, proszę, panie burmistrzu.
Proszę państwa, w akcie notarialnym nie możemy warunkować czegokolwiek. To możemy zrobić grzecznościowo jakieś tam gdzieś porozumieniem, nie wiem, słownym czy pisemnym, tylko jedna rzecz jest pewna, że tam raczej żadnych znaków nie będzie i żadnych barierek, bo to jest główna droga, gdzie wywożą drewno z tej części. I to nie chcemy się wierzyć, że tam postawią jakieś barierki. Oprócz tego jeszcze z naszej krainy dinozaurów, to jest jeden z ważniejszych szlaków rowerowych, który łączy naszą gminę, później dalej gminę Kolonowskie i te szlaki się dalej rozchodzą w stronę Jemielnicy, tutaj Boryczy i tak dalej. No ale niestety takiego zapewnienia nie mogę dać takiej pewności, że tam nie będzie żadnych jakichś znaków typu zakaz wjazdu.
Proszę, radny biskup. Aha, tu Koźnik był po kolejce. Pan radny Koźnik, proszę.
Ja mam temat ekogroszku, ponieważ mieszkaniec naszej gminy złożył deklarację na ekogroszek i dostał telefon, że ma odebrać sobie, a okazuje się, że w ofercie gminy takiej frakcji nie ma, jak ekogroszek. Ale powiedział, że przyjęto wniosek, a teraz jak miał odebrać, to takiego nie ma.
Czy mogę wejść ten mikrofon? Proszę. Proszę, w międzyczasie, bo szkoda czasu, Bernard Szlosz jeszcze, a potem, Marcelinie dam Ciebie już głos.
Ja także chcę powiem. Nawiązać do tego, bo granulacja odpowiada, bo akurat taki zakupiłem. Mogę tylko powiedzieć, że kaloryczność jest słabsza, bo piec praktycznie cały czas chodzi, żeby jakąś mniejszą temperaturę uzyskać. Niekiedy są tylko takie przerwy, że dobije i koniec. A jeszcze miałem zapas z tego, z naszej kopalni, to po prostu o wiele większą po prostu miałem na piecu nastawioną i on się wyłączał jak tylko szybko podjechał do tego i No, jest więcej tego, tej skrzepów takich, mniej popiołu, a takie skrzepy, ale po prostu cały skrzep nie zasłonił tego paleniska, bo to by wtedy się piec w ogóle wyłączył. Także tak to jest. No.
Proszę, radny biskup Marceli.
Temat teraz punkt powstał w głowie, bo mi się przypomniało tutaj po Zielonym Skrożu o tych drogach leśnych. Panie burmistrzu, czy można byłoby tam wejść układ, znaczy powiadomić nadleśnictwo, słynna nasza czamplówka łącząca drogę wojewódzką z drogą krajową. Tam normalnie to się teraz w tym lesie dobija autostrada praktycznie. Te szlabany cały czas są pootwierane, to są na końcach i... Czamplówce. Kasiowa do Grodzca.
Kasiowa do Grodzca.
Odcinek, co jest.
Jest otwarte.
Tam jest tam cały czas otwarte i te samochody jeżdżą, ta droga jest już dosyć zdegradowana, nie? Dobra, drugi temat. Panie burmistrzu, chodzi teren zdegradowany. Ulica Sportowa, bo tu on jest tutaj wyjęty. Chodzi mi tak o ten teren tutaj między domkami a ekranami. Tam. Nie wiem, czy może pan spekulacje, czy ten teren będzie coś tam będzie robione, bo mówią, że jakiś zakład ma być budowany, jakieś garaże. Coś tam ma jakąś inwestycję przeprowadzać na tym terenie zielonym, między domkami, a
ekranem. To jest prywatne. Mówimy teraz o obecnym momencie.
Zaraz mówicie,
teraz
przechodzimy
do plan.
I teraz za targowiskiem, tam mają być pojedyncze garaże. Ale za tymi domami ma być chyba sami teren zielony.
Zielony ma być, o to mi chodzi, bo się mnie pytają. Łąka, tam jest łąka, tak.
Są prywatne tereny, więc...
Znaczy, tak, ale ludzie mówią, że tam ma coś być, nie? Skąd się to bierze, to ja nie wiem.
Ale nie jest
na terenach wnioskodawców.
Tam też ma być?
Tak.
Ale słuchajcie, na terenie wnioskodawców znajdują się zmiany. A tereny prywatne, które są pan w rękach, nie będą tego zagrożone.
Czyli łąka zostaje.
Łąka zostaje. Jeżeli nie wnioskowali o coś.
Z kierkami.
Następny temat. Ulica Częstochowska od Grodzca do Zimka przed Rondem. Rondo Częstochowska Powstańców. I po prawej stronie pozostałe rury. Zostały przy tym płocie, przy posesji, jak oni robili tą inwestycję, zrobili chodnik, naprawili, a te rury tam zostały. Zakończone, jak oni już kostkę położyli. No to po co kładli kostkę i tak dalej, to dla mnie to jest...
Nie, jest teraz kostka, w maju myśmy byli, panie Czerwoku, na odbiorze, w maju będzie poprawienie tej kostki i poprawienie tego rowanu.
Newralgiczny temat na szkole numer 3. Słynny podjazd pod tą rampą z tyłu, co jest i na tej rampie. Chodzi o tą młodzież szkolną tam, bo znowu mnie mieszkańcy tam atakują, że tam jest hałas, że piją, że krzyczą i tak dalej, żeby znowu ponowić tam do policji, żeby udawał się pacole co jakiś czas i żeby to sprawdzić. To jest ten temat jeden. I drugi temat mi zgłaszają, dlaczego cały czas tam się świecą te latarnie przy boisku, przy wieży. Na wieżni, na nowej wieżni. Do godziny... Do godziny. No. I tam mi zgłaszają. Ja mówię, no tam biegają, chodzą, mówi, a ktoś mówi, nikt nie biega.
No. I zgodnie z okresem uchwałości my musimy 3 lata. Jest to wierne ogólno do uwykłane, bo to nie
jest. On mi mówi, że on jemu garaż nie wpływa. Gmina wyłączała mu się garażu, a tu mu świeci wieża. No.
Tutaj pani skarbnik tego powiedzmy i tak dalej, i my tego, no, chcemy, żeby ludzie tam powstają, chcemy, żeby ludzie tam powstają, a tu, żeby my teraz wypowiedzieć się unijne, więc teraz musimy również to uruchomić, musimy wiedzieć, oświetlić. Nie można wziąć pieniędzy unijnych na realizację oświetlenia czegoś i to...
Ale dlaczego ma zniszczyć? Ja nie rozumiem to. Przecież to jest bezpieczeństwo nam.
No tam
jest wiesz,
że nikogo nie ma,
za widzą,
nikogo nie ma.
No bo przecież tam korzystają,
Proszę bardzo.
Na formę gminy. Proszę Państwa, ludzie, ja miałem bardzo wulgarne telefony z Poli Wody i z Michusa, to myśmy skasowali autobus. Autobus na przykład na Poli Wody woził jedną dziewczynkę, która wracała ze szkoły średniej o godzinie 18 ją woził. To jest taka raz jechała, raz nie jechała. Jedna osoba wpadła w gminę. Więc ta pani teraz atakuje mnie niesamowicie, że chcę, że ta dziewczynka teraz nie ma jak się do domu dostać i tak dalej. I teraz jest kwestia dyskusyjna. Koszt tej jednej linii kosztuje nas 20 parę tysięcy złotych na rok. To taksówka dla tej dziewczynki będzie zdecydowanie tańsza niż utrzymanie tej linii. I teraz jest mnóstwo dylemat. Czy robić coś ludziom, czy nie? Zawsze będą wariat podzielone. Część ludzi nas wyśmieje, że budzimy w autobusach powietrze, a część ludzi będzie wulgarnych, że my po prostu odcinamy sołectwa od transportu. I teraz, jeśli w takim narodzie o wszystkim dogodził, musimy szukać złotego środka. Złotym środkiem na wierni, decyzja podjęta przeze mnie, trzy lampy unijne świecą, reszta wygaszone i tak to będzie dobrze z tej wierni każdego.
Dobrze, ja mam taką, jeszcze? No proszę bardzo.
Właśnie do tego... Są dwie formy zlecone do firmy.
No właśnie.
Ja z regulaminem, ja idę jeszcze na kinie.
Włączył panie ten Michał?
Wzory i projekt jest już nadesłany do
dokumentu. Nawet nie wiem, co nie jest. Są w tym programie bardzo ważne.
Ja mam
wiele. Panie Wójcie, bardzo dobrze, są trzy duże tych programów.
I jest na wysokości 2,20 m, więc jest bardzo widoczny, bardzo obszerny, gdzie my przez
bo nie mogę patrzeć na te kije, a
dobrze. Proszę Państwa, myślę, że prawie doszli do końca. Jak jeszcze są pytania i zapytania, nie ma problemu. Ale też mi się nasuwa... Mam taką prośbę do Was. Zresztą to jest nawet w statucie gminy Ozimy. Jak Wam się coś nasuwa, wysyłajcie te zapytania do Pana Burmistrza. Ma czas na spokojnie Wam przygotować odpowiedź. Ja też to stosuję, bo piszę do nich albo na sekretarę, albo bezpośrednio do Pana Burmistrza. Otrzymuję odpowiedź zadowalającą lub nie. Prowadzimy i to jest wtedy szybko ciach, ciach i do przodu. On ma wtedy burmistrz szerzej się możliwość przygotować, żeby dać pełną odpowiedź. Dzisiaj są odpowiedzi takie, powiem, na wielkim skupieniu, żeby prawidłowo to odpowiedzieć, bo tak patrzę na ich twarzy. Proszę, panie Marceli.
Ja się też tutaj, jeśli chodzi o interwencję, ja też na bieżąco wysyłam wszelkie jakiekolwiek sygnały, że tak powiem, i to materiały dowodowe w sprawach oświetlenia osiedla. Burmistrz jest mocno zaangażowany, zna wszystkich, zmienia nazwiska w tym Tauronie po prostu i po prostu drąży temat, za co mu bardzo dziękuję, że tak konsekwentnie na tym polu tam, że powiem, walczy z tym tematem i drąży temat. Dziękuję bardzo.
Dobrze, ja również dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, to zamykam posiedzenie Komisji prawda, Skargi Wniosków i naszej, znaczy przepraszam, Komisji Rewizyjnej, jak i Komisji Finansowo-Gospodarczej. Dziękuję bardzo.